Cześć, ja się nazywam Michał Dulemba, a ty słuchasz i oglądasz Nieliniowego, podcast o sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Partnerem podcastu Nieliniowego jest Grupa Żabka, która dzięki zaawansowanemu wykorzystaniu analizy danych i rozwoju sztucznej inteligencji przekształca codzienne zakupy w wygodniejsze i bardziej efektywne doświadczenie. Dziękuję za okazane Nieliniowemu zaufanie. Jeśli chcesz być na bieżąco i oglądasz mnie na YouTube, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Na Spotify wystarczy przycisk follow. Z góry Ci za to dziękuję. Zanim przejdziemy do odcinka, jeszcze jedno ogłoszenie. Jeśli interesuje Cię podcastowanie albo znasz kogoś zainteresowanego tym tematem, zapraszam do zapoznania się z moją książką pod tytułem Jak zacząć podcast. Link znajdziesz w opisie lub już teraz możesz wejść na www.jakzacząćpodcast.pl bez polskich liter. W tym odcinku rozmawiam z Kacprem Łukawskim z firmy Quadrant. Rozmawiamy na temat algorytmów ANN, Approximate Nearest Neighbor, budowy systemów do wyszukiwania oraz ograniczeniom, które są narzucone na takie systemy. Przyglądamy się też roli ewangelisty, promującego określony produkt skierowany do programistów. Zapraszam do słuchania i oglądania. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Kacprem Łukawskim, który ma znowu oczywiście bardzo ciekawe stanowisko, Developer Advocate. Mam nadzieję, że trochę nam wyjaśni, co taka osoba robi w firmie Quadrant. I oprócz tego jest założycielem fundacji AI Embassy. Też mam nadzieję, że zajrzymy do tego, co ta ambasada ciekawego porabia. Cześć Kacper.
Cześć Michał, wielkie dzięki za zaproszenie.
To może zacznijmy od tego, że w sumie dość długo już siedzisz w tym AI. Czasami ludzie tak sobie mówią, że ta branża jest taka młoda, ma kilka lat, może tam 7, 8, 10, zależy kto uważa za początek data science, a wcześniej big data, a jeszcze wcześniej jakaś tam statystyka stosowana. To może zapytam Cię o te początki i czy teraz widzisz jakąś dużą różnicę po przejściu tej ścieżki kilku firm?
Jasne, oczywiście. U mnie to wszystko zaczęło się dość klasycznie od tego, że pracowałem jako programista w firmie, która miała ambicje do tego, żeby przejść trochę w kierunku właśnie rozwiązań opartych na danych. Od takiego zwykłego pisania aplikacji webowych, bo takie były jej początki. No i mieliśmy bardzo podobny pomysł na to, co jest ciekawe, dzięki czemu pracowałem w firmie Codete przez dobrych kilka lat, myślę, że około 8-9 lat, o ile dobrze pamiętam w tej chwili moje początki. No i na wszystkich etapach tej mojej kariery gdzieś była opcja, żeby rozwijać się właśnie w tym kierunku, więc robiliśmy projekty Big Data, gdzieś pracowaliśmy z firmami automotive zagranicznymi. Robiliśmy też dużo POC związanych właśnie z data science i tego rodzaju rozwiązaniami. Jeśli chodzi o zmianę, no oczywiście to, co się stało w ostatnich latach i to, że nagle wszyscy chcą być ekspertami i używać LLM-ów i generatywnej sztucznej inteligencji. My przez długi czas robiliśmy w sumie takie standardowe rozwiązania, nawet nie zakrawające zbyt często sieci neuronowe, bo były to systemy, które gdzieś z założenia musiały być wytłumaczalne, więc stosowaliśmy proste systemy oparte o drzewa decyzyjne, random forest i tego rodzaju powiązane techniki. Więc w sumie dużo takiej pracy na bardzo podstawowych narzędziach i bardziej edukacji w kierunku tego, żeby te firmy chciały te narzędzia wdrażać. My też byliśmy w takiej specyficznej sytuacji, gdzie mieliśmy już bardzo dużo klientów, którzy chcieli od nas typowo aplikacje, tworzyliśmy te aplikacje, gdzie staraliśmy się przekonywać ich do tego, żeby też wrzucić sobie taki komponent gdzieś oparty na data science, który miałby być bardzo malutkim dodatkiem, potencjalnie zwiększającym ich dochody docelowo. To się działo, udawało nam się przekonywać te firmy, żeby gdzieś tam nam zaufać i żeby takie projekty zrobić, nawet w ramach POC, ale rzeczywiście zrozumienie było dość niewielkie. Aktualnie jest wielki boom i mam wrażenie, że ludzie próbują budować systemy, których 90% wartości ma być oparty na szeroko rozumianym AI, a nie są to już takie pojedyncze smaczki gdzieś jako dodatek do całości funkcjonalności tych aplikacji.
No tak słucham Cię, to wysłyszałem też od razu, że wtedy podejrzewam, to ambasadorowanie już wtedy musiałeś mocno uprawiać. Przynajmniej moje doświadczenie tak mówi, że często trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby kogoś namówić, przekonać, wyjaśnić, co to będzie, jak to będzie działało i tak dalej.
Jak najbardziej. To działało też trochę na zasadzie pre-salesów. Zdarzało nam się w ogóle robić projekty, które podejrzewam, że nie były opłacalne ekonomicznie, ale gdzieś było takie wewnętrzne parcie, żeby być postrzeganym jako też lider technologiczny, który będzie robił rzeczy, które są innowacyjne. To też rzeczywiście zaczęło jakby to, że ja zacząłem się skłaniać trochę bardziej ku trochę mniej technicznym rzeczom, ponieważ osobiście byłem zaangażowany w dużo takich rzeczy, które polegały głównie na promocji, Tak jak mówisz, to była edukacja, też edukacja skierowana nie do końca do jakichś użytkowników, do ludzi, którzy chcą się tego uczyć, ale raczej edukacja firm, że to jest wartościowe i warto w to zainwestować. Trochę środków, bo potencjalnie można nieźle zarobić. To też był początek tego, że ja zacząłem się skłaniać bardziej ku temu, co robię aktualnie, czyli takie powiązanie technologii i promocji, czy samych technologii, czy narzędzia, dla którego pracuję, ale też edukacja i szerzenie jakby wiedzy w kierunku takim ogólnym, skierowanym do wszystkich, niekoniecznie tylko do tych, którzy potencjalnie mogliby tego narzędzia używać.
Jasne, do tego dojdziemy jeszcze. Tutaj mogę tak wam zdradzić, że Kacper mówi tak, Michał, ale wiesz, ja nie chcę tak nachalnie sprzedawać. Mówię, nie ma żadnego stresu, chcemy pokazywać też nowe rozwiązania, także nie jest to odcinek sponsorowany, ale zajrzymy, co ciekawego Kwadrant robi.
Jasne, tutaj ufam trochę Kubie Czakonowi z Neptuna, który dość dużo zajmuje się kwestiami związanymi właśnie z developer relationships czy marketingiem ogólnie kierowanym do deweloperów. Dość często w jego materiałach przewijało się właśnie tego rodzaju stwierdzenia, że deweloperzy po prostu nie lubią, kiedy próbujemy im coś sprzedać czy poprawiać jakiś twardy marketing. I też z mojego doświadczenia wynika, że nie bardzo to działa.
Zdecydowanie, ale z drugiej strony też często, jeżeli nie usłyszysz o jakimś narzędziu i nie przetestujesz go na własnej skórze, to nie ma szans, że polecisz go w firmie, a ta firma rozpocznie wielomiesięczny proces ewaluacji, zastanawiania się, czy może chcieliby pójść w technologię, tą technologię, więc myślę, że warto wiedzieć, że nowe rzeczy się pojawiają na rynku. Po jakimś czasie okazuje się, że nagle, no okej, do tej pory standardem było X, a teraz może będziemy używać Y, bo wydaje się być ciekawsze.
Jasne, oczywiście. Wiadomo, rynek jest bardzo konkurencyjny, chociaż osobiście wolę mówić o problemach, które udaje się rozwiązywać, a same narzędzia, które pozwalają nam te problemy rozwiązać, to jest tylko jakiś tam dodatek. Bardzo lubię takie prezentacje osobiście, też biorę udział w wielu konferencjach i zawsze, kiedy ktoś zaczyna od wychwalania narzędzi, które używa, mam wrażenie, że próbuje po prostu je sprzedać, a kiedy mówi o tym, że rozwiązał problem XYZ z pomocą takich a takich narzędzi, to jest to dużo ciekawsze, więc staram się to też robić, aczkolwiek siłą rzeczy powiązanie jest zbyt silne, żebym mógł tego uniknąć.
Jasne, nie widzę tutaj z tym żadnego problemu. Co jakiś czas zdarza się, że ktoś właśnie opowiada o swoim rozwiązaniu. Zresztą Kuba opowiadał też o ich softcie i myślę, że to jest też dobrze wiedzieć, że kolejne pomysły czy podejścia do nawet znanego problemu ktoś próbuje to ugryźć inaczej. O tak to chcę powiedzieć, bo wydaje się często, jak tak siedzisz dłużej w technologii, że no, te rzeczy już takie są i koniec i po prostu wszyscy będą używać tego. Po czym po 2-3 latach się okazuje, że jednak sytuacja się mocno zmienia.
Jasne. No my próbujemy właśnie wejść na taki rynek, gdzie pewne narzędzia są postrzegane jako standard i próbujemy gdzieś znaleźć własną niszę, więc doskonale znam tą historię.
Świetnie. Dojdziemy do tego za chwilkę. Najpierw chcę cię zapytać też jeszcze o to, podejrzewam, że część osób, która właśnie jest na takiej krawędzi pomiędzy tym, że czuje się dobrze na scenie czy przed kamerą, i ma trochę wiedzy technologicznej, takich gości też tutaj czasami zapraszam. No może chciałaby usłyszeć historię o tym, jak dostałeś tą pracę, albo w ogóle jak przymierzyć się do takiego promowania softu jako, nie wiem, rodzaju działalności, biznesu.
Jasne. W moim przypadku jakby to przejście było dość naturalne. Bardzo długo zajmowałem się tworzeniem komercyjnym aplikacji po prostu. I gdzieś to przejście do data science i robienie więcej rzeczy związanych właśnie z POC, udowadnianiem komuś, że to rzeczywiście działa, plus prezentacja tego publiczna, to doprowadziły mnie do wniosków, że właściwie lubię to robić, że lubię budować takie proste rozwiązania i pokazywać jakieś potencjalne metody, a nie do końca lubię skupiać się na utrzymywaniu aplikacji i jakby pisaniu ich przez ładnych kilka lat. Szczerze mówiąc, też kwestia może jakiegoś wypalenia zawodowego tutaj weszła, bo zajmowałem się tym dość długo. Plus jeszcze doświadczenia z tym, że pracowałem kilkanaście miesięcy nad rzeczami, które wędrowały do kosza. Jakby to też powoduje, że potrzebowałem takiej zmiany. Podjąłem decyzję o tym, żeby rzeczywiście rozstać się z firmą, dla której pracowałem i spróbować robić jakieś rzeczy na własną rękę, takie bardziej budowanie biznesu w rodzaju konsultingu. Gdzieś startowałem w GovTechowych rozwiązaniach. Nawet udało mi się jeden z tych przetargów wygrać. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta GovTech, to była końcówka 2019 roku. I zauważyłem, że to jest dość ciekawe, kiedy trzeba takie rzeczy po prostu robić i o nich mówić i w jakiś sposób je sprzedawać. To jednocześnie był też start fundacji w 2020 roku, w styczniu. To był genialny okres na rozpoczęcie czegokolwiek. Polecam każdemu naprawdę. Mieliśmy dość ambitne plany, żeby zacząć robić pewne rzeczy związane ze smogiem tutaj wewnętrznie. Jakby AI Embassy to jest fundacja i naszym celem jest promocja sztucznej inteligencji, gdzieś partnerujemy z największymi wydarzeniami w Polsce. Staramy się edukować, gdzieś po drodze pojawiły się jakieś kursy, ale zauważyłem, że właśnie uczenie innych jest dość ciekawą rzeczą, przy której uczę się najwięcej również, także jest to samorozwój połączony z rozwojem innych osób, co jest idealnym połączeniem dla mnie, plus jakaś taka właśnie obecność publiczna. Więc ta fundacja i dużo takich czynników nałożyło się na to, że stwierdziłem, że oczywiście z technologią chcę mieć cały czas dość dużo wspólnego, bo to jest coś, co gdzieś tam mnie jeszcze jara i chcę te rzeczy znać, robić cały czas, ale nie do końca chcę robić wielkie systemy i gdzieś być tylko małym trybikiem, który będzie wykonywał pewne zadania gdzieś zlecone, tylko chciałbym mieć taką dowolność. No więc po kolei jakby w trakcie pandemii zajmowałem się różnymi rzeczami, różne eksperymenty, aż w końcu doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby połączyć się jednak z jakąś firmą, która dopiero zaczyna, tak żeby przejść taki proces startupowy dość od podstaw, zobaczyć jak to wygląda. No i znalazłem Quadranta, który absolutnie samo zastosowanie wektorowych baz danych czy wektorowych silników wyszukiwania nie mówił mi absolutnie nic na początku. Gdzieś się wgłębiłem, okazało się, że takie rzeczy też gdzieś już wcześniej robiliśmy, wektory, embedding i wyszukiwanie na ich podstawie. I jakby sama opcja objęcia takiego stanowiska, na którym będę miał dość dużą dowolność, będę mógł występować publicznie, jednocześnie to nie będzie aż tak dalekie od technologii i nie będzie rzeczywiście mocną sprzedażą. To jest coś, czego bym chciał uniknąć. Absolutnie się w tym nie odnajduję. Tutaj mam dowolność, mam pokazywać pewne rzeczy, pokazywać jak można je zaimplementować, jak używać naszych narzędzi w najlepszy sposób. Więc to jest takie budowanie w pewnym sensie wiedzy i też zaistnienie w środowisku, które jest skupione wokół wyszukiwania ogólnie, co kiedyś wydawało mi się dość błahym problemem. Mamy bazę, możemy w niej wyszukiwać. Po co się w ogóle tym zajmować? Okazuje się, że to jest całe środowisko i wiele problemów. Ludzie zajmują się tym przez lata, więc jakby też udało mi się bocznym wejściem wejść do środowiska, o którego istnieniu kompletnie nie miałem pojęcia. Więc jakby polecam bardzo tą ścieżkę, jeżeli ktoś chciałby się odnaleźć właśnie w takim publicznym występowaniu plus niezbyt daleko od technologii, to jest idealne połączenie właśnie obydwu tych światów.
A możesz opowiedzieć o tym, czy firma szukała ich, szukała takiego człowieka, czy ty jakby zaaplikowałeś typu mam taki pomysł, będę was promować, to jest moje portfolio, nie wiem, dotychczasowych projektów?
Akurat wtedy było tak, że ja szukałem pracy i udało mi się znaleźć takie ogłoszenie na LinkedInie. Oni szukali wtedy machine learning inżyniera do zespołu DevRel, więc jakby zaaplikowałem, bo było to idealne połączenie tego, co chciałem robić, machine learning plus właśnie jakaś edukacja. I akurat ta firma szukała, aczkolwiek potrzeba chyba jest w wielu firmach takich osób i te firmy nie do końca są świadome, że tacy ludzie rzeczywiście się przydają, bo to nie jest tylko mówienie publiczne, ale również po prostu zbieranie feedbacku od użytkowników, czyli coś, co deweloperzy robią dość niechętnie. Jest to jakieś takie pośredniczenie pomiędzy użytkownikiem a twórcą danego produktu, więc jakby potrzeba jest, mam wrażenie, w wielu firmach technologicznych i mam dziwne wrażenie, że ludzie z Polski dość dobrze się w tej działce odnajdują, jak rzucimy okiem na większość firm, które takich ludzi zatrudnia.
No rzeczywiście już kilka takich przypadków spotkałem i w Intelu i mamy Sandrę Kublik w Cohere, które robią podobne rzeczy.
Ja się śmieję, że każda firma, która jest związana z jakkolwiek z embeddingami, z modelami, które generują wektory, musi mieć przynajmniej jedną osobę z Polski, żeby mogła poprawnie funkcjonować. Ja pełnię tą rolę tutaj, Sandra w Cohere. No Intel nie robi tutaj zbyt dużo, ale z Adrianem znamy się dość dobrze i gdzieś tam się spotykamy na różnych wydarzeniach. Mam też nadzieję, że coś uda się nam w końcu zrobić razem. To jest kolejna rzecz, jakby budowanie takich współprac z Cohere. Gdzieś jasne. Pracowaliśmy nad hackathonem z Intelem. Mam nadzieję, uda nam się zrobić coś w najbliższej przyszłości, więc to jest też szukanie synergii i możliwych kooperacji, przez to budowanie też jakiejś świadomości ludzi, że w ogóle istniejemy.
Mi się wydaje, że to też trochę skraca taki dystans, znaczy uproszczę to, ale kupienie softu od Kaspra jest łatwiejsze niż kupienie softu z Ameryki od jakiejś firmy, która no tam wyśle ci fakturę i tyle.
Jasne, aczkolwiek nic nie sprzedaję, nie wystawiam żadnych faktur, gdyby, co więcej... Nie, no
rozumiem, ale w takim dużym uproszczeniu chodzi o to, że jesteś, uwiarygadniasz ten produkt w taki sposób, że a, to jest taki człowiek, mogę go zapytać, jak coś się będzie, nie wiem, będę mieć jakiś temat do rozwiązania, to mogę się do niego zwrócić, a nie do supportu schowanego za Zendeskiem.
Oczywiście, że tak. Jakby też jestem deweloperem, czy byłem deweloperem, jakkolwiek to określić, mam jakąś wiedzę i jesteśmy w stanie porozmawiać technicznie, więc to jest też coś, co lubię. To, że ludzie przychodzą do mnie z problemami, które mają i gdzieś staramy się je razem rozwiązać, to jest świetne. Aczkolwiek też na niektóre konferencje, na których występowałem, specjalnie podpisywałem się jako dev advocate, co może być rozumiane jako developer advocate albo devil advocate. Tylko dlatego, że bardzo często też przekonuję ludzi, że nie musicie tego używać, nie jest to wam kompletnie potrzebne.
Jasne. To myślę, że jak wrócimy do kwadranta, to wtedy o tym opowiesz. Natomiast jeszcze jestem ciekaw, bo mówisz, że jeździsz na konferencje i pokazujesz te różne rzeczy. Zmierzam do takiej opowieści. Ostatnio oglądam, no powiedzmy, interesuje mnie jakiś temat X i oglądam prezentację o tym i co jakiś czas pojawia się pod całą prezentacją taka mała gwiazdka. Nie używaj tego na produkcji, bo my jeszcze się dopiero uczymy i że w sumie to jest taki prototyp, który jest bardzo uproszczony i być może w ogóle u ciebie się nie sprawdzi. Masz też taką gwiazdkę?
Tego już nie robię na całe szczęście, ale mamy pewne rzeczy, których ostrzegam, że ja to robię, ale tylko jako pokaz nie używajcie tego, bo to nie ma sensu. To jest raczej ilustracja jakiegoś konceptu. Pierwszy przykład z brzegu. Jeżeli ktoś używa kwadranta i używa naszego SDK Pythonowego, to spotkał się pewnie z tym, że mamy taki tryb in-memory. Możemy używać kwadranta bez kwadranta. De facto nasz klient Pythonowy ma całą funkcjonalność, prawie całą funkcjonalność tego serwera. Chodzi o to, żeby być w stanie bardzo szybko sobie prototypować lokalnie. I to, z czym niestety walczymy, odkąd to wdrożyliśmy, to to, że ludzie zaczęli tego używać na produkcji i przy restarcie usługi jakby te wszystkie dane giną najczęściej. I to jest bardzo poważny problem, z którym sobie musimy jakoś poradzić. Co więcej, są również firmy konsultingowe. Konsultanci z tych firm odzywają się do nas, że mają takie problemy. Także rzeczywiście tutaj trochę kulejemy, jeśli chodzi o świadomość ludzi, że pewne rzeczy są tylko po to, żeby móc łatwo coś zrobić, ale to nie jest produkcyjne rozwiązanie.
Czyli gwiazdka czasami jest potrzebna i jest sensowna, bo dla mnie to było takie trochę puszczanie oka z cyklu. No niby mamy produkt, ale w sumie to nie powinieneś go używać, ale te twoje wyjaśnienie mówi, że jak najbardziej może to mieć sens.
Tak, jak najbardziej. Dużo rzeczy, które robimy, jest też rzeczami, które mają coś ilustrować, a niekoniecznie są super rozwiązaniami. Jakby to, co robi osoba w pokroju developer advocate, ktoś jak ja, to głównie prezentowanie pewnych idei, ale w sposób, który jest prosty do zrozumienia. Jakby nikt chyba nie budował... Ludzie budują aplikację, kopiując cudzy kod i po prostu uruchamiając go, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo to jest często happy path, to wszystko działa, ale nie obsługujemy żadnych błędów, więc szybko okazuje się, że to jest bardzo podstawowa ilustracja i o tym się zapomina. To nie jest tak, że ktokolwiek może użyć mojego demo, które działa świetnie na mojej prezentacji i sprzedawać to jako serwis. Chociaż zdarzyło mi się, że ktoś chciał kupić coś, co zrobiliśmy w 8 godzin tylko jako ilustrację pewnego konceptu. Więc chyba zacznę to sprzedawać w najbliższej przyszłości.
To teraz może wejdźmy, bo bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś. Search, no nie wiem, strzelam od lat 60. To jest temat, który wielkie korporacje w taki czy inny sposób próbują rozwiązywać. I wydawałoby się, że 60 lat później, no już wszystko umiemy, wszystko wiemy i w ogóle nie ma żadnego problemu. Po prostu kupujesz jakieś rozwiązanie i masz searcha. I okazuje się, że jest bardzo ciekawie. No, jakie jest twoje spojrzenie albo twojej firmy spojrzenie na to?
Jasne. Generalnie rzeczywiście są jakieś standardy, chociaż moje pierwsze doświadczenia z searchem to było... Ja studiowałem na UJ-cie w Krakowie. Bardzo cenię tą uczelnię. To jest naprawdę świetne miejsce. Jeżeli ktoś rozważa, to polecam. Ale doświadczenia chociażby z systemem bibliotecznym i wyszukiwaniem rzeczy to jest po prostu tragedia. Ja do tej pory nie wiem, jak te systemy się obsługuje, pomimo tego, że często były to jakieś bazy artykułów naukowych i nikt nie pomyślał o tym, żeby to doświadczenie wyszukiwania było rzeczywiście przyjemne. I to jest coś, z czym my się zderzamy w dużej mierze. Myśmy się wszyscy przyzwyczaili do tego, że używamy Google'a w pewien specyficzny sposób i on działa, ale to nie jest takie oczywiste dla osób, które są gdzieś technologiczne i mają jakieś blade pojęcie o tym, jak to pod spodem może działać. Jest to oczywiste, że nie wpisujemy tam, czy nie wpisywaliśmy tam, nie wiem, całych zdań, nie prowadziliśmy konwersacji w taki sposób, jakbyśmy rozmawiali z człowiekiem. Dla wielu osób to nie było tak jasne i dlatego też używaliśmy przez długi czas rozwiązań opartych o słowa kluczowe. i próbowaliśmy zbudować wiele heurystyk dookoła tych rozwiązań, które będą nam pomagać w jakiś sposób obsłużyć również te osoby, które nie mają wiedzy, jak z tego narzędzia korzystać. Czy nie mają wiedzy jakby domenowej, bo wyszukujemy w jakimś konkretnym zakresie danych. Jeżeli ja teraz wejdę na stronę producenta jakichś śrubek, to prawdopodobnie nie będę w stanie używać tej wyszukiwarki, bo nawet nie wiem, jak poszczególne rzeczy się nazywają. Nie będę znał kodów tych produktów, a bardzo często ludzie, którzy się znają na temacie, będą w stanie od razu powiedzieć, co to jest. Więc jakby wyszukiwanie wymaga wiedzy od użytkownika, który korzysta z wyszukiwarki, albo zespołu, który będzie budował te narzędzia w taki sposób, żeby eliminować ten element wiedzy. Czyli będzie tam tworzył na przykład synonimy, będzie dbał o to, żeby to wyszukiwanie działało w wielu językach. I to jest problem właśnie z wyszukiwaniem takim po słowach kluczowych. Bardzo dużo rzeczy wymaga konfiguracji i takiego ludzkiego wysiłku, eksperymentowania czy badania tego, co nasi użytkownicy wysyłają i budowania tego w sposób żmudny, ręczny, więc jakby duże organizacje mają wielkie zespoły związane wyłącznie z searchem. I teraz po pewnym czasie okazało się, że tutaj sieci neuronowe mają też dużo do zaoferowania. Pojawiły się modele typu BERT i okazuje się, że możemy wykorzystać jakiś wewnętrzny stan sieci neuronowej albo jej wyjście i wektor, który na tym wyjściu został wygenerowany do tego, żeby porównywać ze sobą jakieś obiekty. I to może być nie tylko tekst, ale skupmy się wyłącznie na razie na tekście. I ten tekst przekształcony przez tą sieć neuronową, ten wektor wygenerowany przez sieć neuronową ma taką własność, że jeżeli reprezentuje dwa podobne obiekty, to te wektory będą bardzo blisko siebie. I to jest dość użyteczne, bo okazuje się, że to może od razu obsługiwać nam synonimy, więc jeżeli nasi użytkownicy używają innego języka niż oczekujemy od nich, to możemy być w stanie wyłapać te zależności między różnymi słowami bez żadnego problemu. Czy możemy obsługiwać wiele różnych języków za pomocą tego samego modelu, bo uczymy go na danych, które pochodzą z wielu języków i on jest w stanie enkodować nam różne zdania, właściwie te same zdania, ale w różnych językach do bardzo podobnych wektorów. Więc okazuje się, że to, czego używaliśmy przez lata, czyli takie operowanie na słowach kluczowych, jest ok i cały czas tego potrzebujemy, ale istnieje też inna możliwość, która otwiera nam zupełnie inne ścieżki, i możemy operować właśnie na tych wektorach do tego, żeby rozpoznawać, co jest podobne, co jest dość kluczowe, jakby wyszukiwanie podobieństw między zapytaniem a dokumentem, to jest coś, co search rozwiązywał od wielu, wielu lat i nagle okazuje się, że mamy też inną możliwość i gdzieś semantic search zaczyna się tutaj przewijać jako jedna z opcji, jako alternatywa, chociaż teraz już widzimy, że jednak potrzebujemy obydwu tych światów, żeby być w stanie działać realnie.
Dobra, do tego hybrid jeszcze może za chwilkę wskoczymy. Jestem tylko ciekaw, ponieważ tak jak mówisz, no to wyszukiwanie, dla mnie wyszukiwanie po wektorach, tak sobie w głowie o tym myślę, albo embeddingach, jeżeli ktoś woli to słowo, ono w teorii też już, nie wiem, z 10 lat może już jest w jakiejś formie dostępne, ale też można powiedzieć, że cały czas się zmienia i cały czas powstają nowe silniki. I czy możesz opowiedzieć też dlaczego? No bo w teorii oczywiście tam co jakiś czas ktoś publikuje, my możemy przetworzyć tam, nie wiem, milion w sekundę, a my możemy 1,5 miliona porównać tych par albo jeszcze jakieś inne liczby. Natomiast tam na pewno jest wiele więcej rzeczy, które się liczą niż tylko to, że ktoś jest w stanie więcej naraz porównać i odpowiedzieć na to przybliżone KNN. Bo może tutaj takie krótkie wyjaśnienie, zaawansowani słuchacze wiedzą, o czym mówię. Chodzi o to, że jeżeli wyszukujemy, używając tych silników, dostajemy zwykle kilka odpowiedzi zbliżonych do tego naszego zapytania. I to jest ten najbliższy sąsiad tego naszego zapytania, dlatego wspomniałem o tym KNN.
Tak, jasne, właśnie. I to jest dosyć ciekawe, że pod spodem wszystkich tych rozwiązań, takich jak kwadrant, ale wszystkie bazy wektorowe, czy wektorowe silniki wyszukiwania, bo ja wolę tą nazwę osobiście, to nie jest baza danych taka, jak myślimy o bazach danych, chociażby o SQL-owych bazach danych, ale mniejsza o to. Generalnie one de facto przeprowadzają algorytm KNN, właściwie aproksymację KNN. KNN samo w sobie jest bardzo ciekawe, bardzo proste i chyba to jest podstawowy algorytm po jakiejś regresji liniowej, którego się uczy na dowolnych zajęciach z machine learningu, czy nawet statystyki. Generalnie jest jeden problem z KNN, on się w ogóle nie skaluje. W takiej podstawowej wersji musielibyśmy dla każdego zapytania przeglądać wszystkie dokumenty, które posiadamy. I to działa super, jak mamy ich kilkadziesiąt. W przypadku kilku tysięcy da się to zrobić. W przypadku milionów czy miliardów już nie bardzo. Nie będzie to nigdy wydajne. To, co robią wszystkie te systemy, to aproksymacja. I ta aproksymacja, de facto algorytmów jest wiele, aktualnie jest jeden lider, HNSW, to jest taki graf, który pozwala nam to robić w sposób bardzo szybki i za pomocą tylko niewielu porównań, jakby mamy taką hierarchię obiektów i jesteśmy w stanie w niej wydajnie wyszukiwać. Ja lubię analogię do B-drzew w bazach danych. B-drzewa są wykorzystywane, czy drzewa B+, właściwie są wykorzystywane często do budowania indeksów w bazach danych. To jest coś podobnego, tylko dla wielowymiarowych wektorów. Mniejsza o same bebechy tego, jak to działa. Nie będziemy się tutaj może na tym skupiać, ale ogólnie to jest prosta funkcjonalność, która jest jakby opakowana całą otoczką wszystkich API, tak żeby być w stanie tego w łatwy sposób używać. Bo okazuje się, że sam ten problem nie jest tak trywialny. Jeżeli chcemy wejść już na przykład w miliony dokumentów czy miliardy dokumentów, to okazuje się, że potrzebujemy to rozproszyć na wiele maszyn, bo wszystkie te systemy raczej operują w pamięci. To jest też kluczowe. My tutaj potrzebujemy bardzo dużo losowych odczytów z dysku. Jakby trzymanie tego na dysku wymagałoby oczekiwania przez dość długi czas na to, żeby dostać odpowiedź, więc trzymamy to w ramie, tak domyślnie. No i to jest coś, co te wszystkie serwisy robią dość dobrze. Jakby one skupiają się na tym, żeby dla użytkownika to było po prostu wykorzystanie jakiegoś API, a gdzieś wewnętrznie starają się te dane rozproszyć i te operacje rozproszyć w taki sposób, żeby opóźnienia były jak najmniejsze. Trochę bym to porównał do właśnie baz danych dla różnych typów informacji, nie wiem, bazy dla time series, czy bazy dla chociażby Elastic dla wyszukiwania pełnotekstowego. To jest po prostu pewna struktura danych opakowana przez jakiś interfejs, który jest po prostu łatwy do użycia. Ale gdybyśmy się tak zastanowili, to sama operacja, którą te bazy robią, nie jest jakoś bardzo skomplikowana. To po prostu wyszukiwanie najbliższych obiektów w wydajny sposób.
Jeszcze akurat nie znam tej struktury, o której wspomniałeś w bazie tych B-drzew. Natomiast kojarzę z jakiegoś innego silnika czy innego algorytmu takie grupowanie rzeczy, które są podobne i wtedy szukasz najpierw tej głównej grupy, której miałbyś szukać i dopiero tam sprawdzasz te, które potencjalnie mogą być bliżej. Czy tu chodzi o coś podobnego?
B-drzewa wspomniałem jako przykład analogicznej struktury, jeśli chodzi o indeksy w takiej standardowej bazie danych. Czyli tam trzymamy sobie dane w taki sposób, że możemy wyszukiwać na przykład po przedziale, że chcemy mieć osoby, które urodziły się w danym przedziale dat i wtedy mamy to dość wydajne. Jeśli chodzi o HNSW, czyli ten algorytm, którego my używamy, to jest de facto coś takiego działającego na zasadzie, jak to opisałeś. Czyli de facto budujemy sobie graf, wielopoziomowy graf i na pierwszym jakby poziomie tego grafu mamy bardzo mało obiektów, które są ze sobą połączone na zasadzie, jeżeli dwa obiekty są blisko siebie, to jest między nimi krawędź. I dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić takie wstępne wyszukanie obszarów, w którym będziemy się poruszać. Mamy jakieś zapytanie, wyszukujemy sobie pierwszy węzeł, który jest najbliżej naszego zapytania i przechodzimy na poziom niżej. Jakby i na poziomie niżej mamy wszystkie obiekty, które były wyżej, czyli jesteśmy w stanie przejść po prostu pomiędzy warstwami, tylko że kolejny poziom jest gęstszy i tutaj jesteśmy w stanie wyszukiwać już w bliższym sąsiedztwie tego obiektu i tak przechodzimy sobie przez te warstwa, znajdziemy się naprawdę w tym miejscu, gdzie chcemy. Także pomijamy jakby gigantyczną część naszego grafu w tym poszukiwaniu, dlatego że skupiamy się na konkretnym sąsiedztwie. To oczywiście niesie ze sobą jakieś ryzyko, że nie zawsze zwrócimy te najbliższe obiekty, bo czasem akurat ta struktura może być stworzona w taki sposób, że danej krawędzi nie będzie chociażby, ale mimo wszystko to precision, tak mierzymy najczęściej tą skuteczność wyszukiwania, tej aproksymacji, to jest najczęściej 98-99%, więc możemy to zaakceptować w większości przypadków.
No to jestem ciekaw, bo tutaj przyznam, że ja to testowałem na wielkościach, które nigdy nie dotarłem do takiego limitu, że nie mieści się już w ramie. Jak się podchodzi do takiego tematu, gdybyś mógł tutaj opowiedzieć, bo to wydaje się być ciekawym problemem.
Jasne, to jest standardowy problem, wybierz dwa z trzech. Mamy albo wysoką precyzję i wtedy mamy precyzję, szybkość i niskie zużycie pamięci, więc możemy sobie wybrać dowolne dwa z trzech i to niesie ze sobą konsekwencje. Jakby podstawowa strategia jest taka, trzymamy wszystko w ramie, mamy bardzo niskie opóźnienia i dobrą precyzję tego wyszukiwania, niestety duże wymagania pamięciowe. No i oczywiście póki mieści się to w ramie, to jest wszystko ok, bo jesteśmy w stanie to obsłużyć. Swoją drogą tu trzeba by rozróżnić, jeżeli ktoś używał Faisa czy Anoy od Spotify, to są biblioteki wyszukiwania wektorowego i one są super, jak robimy eksperymenty, coś jak Pandas do obsługi danych, no ale nikt Pandasa nie wystawia jako serwis później. I tak samo jest tutaj. Mamy biblioteki, które są super do eksperymentów i mamy te bazy danych wektorowe i to jest podstawowe rozróżnienie. I póki nam się coś mieści w ramie, to pewnie fajs będzie ok, będziemy w stanie go używać. Ale póki przekracza to nasze możliwości, jeśli chodzi o tą pojedynczą maszynę, kiedy to przekracza te nasze możliwości, to już nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak wydajnie. Musimy wtedy to opakować jakimś serwisem, przerzucać dane pomiędzy systemami, więc to jest coś, co bazy danych rozwiązują, tak w skrócie. I wracając. Jeżeli nam dane nie mieszczą się już w ramie tej pojedynczej maszyny, no to oczywiście możemy dołożyć sobie kolejny node do tego klastra, przerzucić te dane i podzielić je tak, żeby część z nich znajdowała się na jednym, część na drugim. No i ten proces możemy oczywiście kontynuować potencjalnie w nieskończoność, oczywiście jakieś limity gdzieś zawsze osiągniemy, więc to jest taka możliwość. Ale istnieje też gro osób, które jest w stanie zaakceptować to, że opóźnienie będzie trochę większe i mogą zgodzić się na to, że te dane będziemy zrzucać na dysk, ładować je z dysku na żądanie, więc oczywiście zwiększymy opóźnienie, ale zmniejszymy koszta, bo już tego RAMu nie będzie aż tak wiele potrzebne. My robiliśmy na wewnętrzne potrzeby takie eksperymenty. U nas mamy jakby trzy komponenty. Po pierwsze mamy wektory, czyli te numeryczne reprezentacje. Warto jest sobie to przemnożyć, bo to wydaje się być niewiele, ale jeżeli mamy wektor, który OpenAI generuje wektory, które mają około 1500 wymiarów, każdy z nich zajmuje 4 bajty, to łatwo jest przemnożyć to i wychodzi nam, że potrzebujemy 6 kilobajtów na pojedynczy wektor, więc w przypadku milionowej skali to będzie 6 milionów, także potrzebujemy naprawdę gigabajtów pamięci do tego, żeby to w ogóle obsłużyć. A to nie jest wcale tak duża skala, jeśli chodzi o milion. Więc jakby domyślnie potrzebujemy około 6 gigabajtów RAMu, o ile dobrze liczę, i byliśmy w stanie taki milion wektorów zmieścić na maszynie ograniczonej do 200-kilkudziesięciu megabajtów RAMu, dlatego że zrzuciliśmy te dane na dysk. I możemy te wektory zrzucić na dysk, możemy też zrzucić całą tą strukturę pomocniczą, HNSW, ten graf, on domyślnie również jest trzymany w pamięci, możemy go też rzucić na dysk. Ale to nie jest rozwiązanie, które jest gdzieś polecane, jakby to ciągle jest problem, nierozwiązany jeszcze, w jaki sposób zrobić to wyszukiwanie wydajne i jednocześnie uniknąć potrzeby posiadania terabajtów RAMu do tego, żeby to w ogóle obsłużyć. I chyba nikt tego nie zrobił dobrze, to zawsze idzie z jakimś kosztem, ale takie zrzucenie danych na dysk jest takim podstawowym mechanizmem, który pozwala nam ograniczyć koszta i jednocześnie ciągle utrzymywać taki serwis wyszukiwania.
A możemy tutaj zajrzeć na liczby, czyli powiedzmy, jeżeli w RAMie, no to są pewnie jakieś tam nanosekundy, jak są pomiędzy maszynami, milisekundy, no nie wiem, strzelam milisekundy ze światłowodem, a zrzucanie na dysk to już są sekundy, czy...
To są nadal milisekundy, tak bym określił, oczywiście zależy od skali, jeżeli będziemy chcieli aż tak mocno skompresować i obsługiwać to za pomocą maszyny, która ma 1 gigabajt RAMu i obsługiwać wielu użytkowników, to też zależy od ruchu, który tam występuje w oczywisty sposób, to jest równoległy dostęp
jak dużo, do danych. Jak często musisz przeładowywać te fragmenty.
Plus jeszcze oczywiście to, jak często modyfikujemy dane. W takim podstawowym benchmarku myślę, że jesteśmy w stanie się ciągle zmieścić w milisekundach, jeżeli mielibyśmy jednego, kilku użytkowników, ale w standardowych serwisach wyszukiwania ten ruch jest dużo, dużo większy, więc jakby to idzie z pewnym kosztem. To nie jest tania usługa ciągle. My staramy się robić pewne optymalizacje, nie tylko my, ale cały rynek stara się robić pewne optymalizacje, takie jak kwantyzacja, dzięki czemu możemy sobie to zredukować. To jest de facto to samo, co dzieje się w przypadku modeli. Też, żeby ktokolwiek mógł ich używać na takim normalnym sprzęcie do codziennej pracy, musimy dokonać jakiejś kwantyzacji. To samo się dzieje z embeddingami. Okazuje się, że możemy to zrobić z delikatną stratą na precyzji wyszukiwania, ale ciągle akceptowalną dla większości zastosowań.
No właśnie byłem ciekaw, bo tutaj często jest tak, że jak myślisz sobie o przysłowiowej maszynie typu VM, no to 64 giga, nie, powiedzmy 32 giga jest w miarę tanie, ale te ogromne maszyny, to ten koszt rośnie nieproporcjonalnie wręcz do tego RAMu, więc szybko to jest jakimś ograniczeniem.
Nie, jasne, to też jest coś, czego my unikamy. Wrzucanie wszystkich danych na jedną maszynę powoduje, że mamy jeden węzeł, który musi to wszystko obsłużyć. Raczej standardowym setupem w naszym przypadku jest uruchamianie tego na klastrze, gdzie mamy szereg słabszych maszyn i rozdzielamy ruch za pomocą jakiegoś load balancera. To jest takie klasyczne podejście. To jest w ogóle bardzo fajne, jeśli chodzi o tą strukturę danych, o której wspomniałem, że ona bardzo fajnie się zrównolegla. Możemy ją podzielić na segmenty, bo de facto proces wyszukiwania najbliższych sąsiadów to jest coś w rodzaju problemu MapReduce, który chyba wszyscy znamy. Jasne. Możemy sobie wyszukać na pewnym podzbiorze danych, a później zagregować wyniki i wybrać po prostu tych najbliższych sąsiadów z tych pośrednich wyników bez żadnej straty na jakości. To się dokładnie dzieje tutaj. Jakby jesteśmy w stanie to bardzo fajnie zrównoleglić i rozproszyć. Ja osobiście, jeżeli miałbym takie coś postawić, to raczej bym się skłaniał ku wielu słabych maszynach, a nie jednej potężnej, która jest tutaj jednym węzłem, którego jakby problemy mogą spowodować też niedostępność tej usługi w przyszłości.
No to jest jeden temat, ale też grube tysiące dolarów. Z dziesiątek czy może setek miesięcznie robią się jakieś astronomiczne kwoty. I no, powiem tak, że na przykład Ignite, w którym pracuję, różne opcje rozważało, bo właśnie teraz próbujemy na większą skalę, taką właśnie tam powiedzmy milionową, przeprowadzać takie operacje. No już bardzo szybko dotarliśmy do takiego miejsca, że no, trudno jest to zrobić dla wszystkich dokumentów każdego klienta w cenie. Że to jest w tym momencie, no w jakimś sensie można powiedzieć, dla firmy nieopłacalne, że musimy to w pewnym sensie ograniczyć i przygotować tak, żeby klient, jeżeli chce, na jakiejś określonej puli mógł w ten sposób pracować, ale nie oferować nieskończoną skalę dla nieskończonej liczby osób.
Nie, jasne, oczywiście. To da się rozwiązać też inaczej, na przykład przerzucając jego dane wyłącznie na maszyny, które jest w stanie spłacić swoim rachunkiem. To się da zrobić, wtedy jakby musi zaakceptować pewne prędkości, ale jasne, jakby to jest chyba problem, który ogólnie mamy w środowisku, że model subskrypcyjny nie sprawdza się aż tak idealnie, jeśli chodzi o wszystkich użytkowników. Zresztą chyba Copilot również się z tym zderza, że do każdego użytkownika należy aktualnie dopłacać, więc tym bardziej no tutaj to też jest problem, ciężko jest to wyceniać i też ciężko jest chyba zrozumieć to, że to idzie rzeczywiście aż tak dużym kosztem. Niestety to jest ciągle problem i ciągle jest to nierozwiązany problem, jak to zrobić tanio i wydajnie.
Tak sobie myślę, że może jak jakiś czas temu z Graphcorem tutaj miałem podcast i oni próbują robić takie równoleglenie, które jest trochę inne niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Może to jest jakaś ścieżka, która gdzieś tam nas zaprowadzi w pewnym momencie. Mam nadzieję, że ta hegemonia dwóch firm na rynku, no może gdyby się pojawił trzeci albo piąty gracz, to nagle by się okazało, że da się to łatwiej rozwiązać.
Myślę, że tak, jakby to monopol nigdy nie jest korzystny i tutaj może też coś musi się wydarzyć w międzyczasie, żebyśmy do tego doszli. Akurat w mojej działce podejrzewam, że musimy wymyśleć po prostu inne algorytmy do tego, żeby to zrobić, bo te po prostu mają taką specyfikę.
Takie ograniczenie. Jasne. Fajnie, że wspomniałeś o tym, że nie można się upierać, że teraz przerzucamy się na wektory i wektory są najlepszym i jedynym rozwiązaniem. Też już się z tym zdarzyliśmy, czyli po pierwsze sposób zadawania pytań czasami powoduje, że ten wektor jest bezsensowny, czyli nie zawiera tam w zasadzie żadnej treści albo zawiera treść, którą trudno jest porównać z czymkolwiek z tekstów, które masz po drugiej stronie, ale łączenie tych dwóch rzeczy nie jest proste. No i jestem ciekaw, czy tutaj możesz opowiedzieć o tym, jak wy się z tym mierzycie, albo jakie macie takie sygnały z rynku.
Jasne, oczywiście. Myślę, że duża część naszych użytkowników to są firmy, które już przez lata używały narzędzi pokroju Elasticsearch czy OpenSearch i one mają systemy wyszukiwania, które działają dla nich w pewnym procencie przypadków i są z tego zadowoleni, ale istnieje również cały szereg zapytań, które nie do końca działają dobrze, bo to jest specyfika ich użytkowników i tutaj bym podzielił. Mówi się często o long tail queries, czyli takie zapytania, które składają się z wielu słów. One nie są aż tak dobrze obsługiwane w przypadku tego standardowego systemu, no bo tych słów jest po prostu bardzo dużo i może się okazać, że jesteśmy w stanie znaleźć tylko dokumenty, które zawierają małą część z nich. I tutaj rzeczywiście vector search sprawdza się dużo lepiej, bo tego rodzaju wejście jest jakby naturalne dla sieci neuronowych, co jest super. Więc bardzo często tą hybrydę, to wyszukiwanie hybrydowe buduje się na zasadzie wyszukiwanie takie tekstowe na początku, a jeżeli to zawiedzie, to fallbackiem jest wyszukiwanie wektorami, co jest ok, bo w tym momencie zawsze jesteśmy w stanie obsłużyć zapytanie użytkownika, mamy tą drugą strategię, a dwa dokumenty będą do siebie zawsze w jakiś sposób podobne, więc jakby rozwiązujemy problem tego, że nie dostarczamy wyników wyszukiwania. Druga rzecz, co ludzie bardzo często robią i wydaje mi się, że teraz to może być trend, to łączenie jakby wyników wyszukiwania z takim dodatkowym krokiem. To znaczy, mamy system, który wyszukuje nam pełnotekstowo, czy robi to wyszukiwanie standardowe i mamy system vector searcha, które uruchamiamy jak gdyby równolegle, a następnie łączymy ich wyniki. I sposób, w jaki łączymy te wyniki, jest dość nieoczywisty. W sensie to się różni w zależności od firmy, w zależności od zbiorów danych, więc możemy tutaj dość dużo eksperymentować. I tutaj wchodzą takie rzeczy jak chociażby learning to rank, czyli zastosowanie może potencjalnie jakiegoś dodatkowego modelu do tego, żeby on ocenił, jak sensowne, są poszczególne dokumenty do danego zapytania. Często się używa właśnie dodatkowych sieci, które są zbyt zasobochłonne do tego, żeby je uruchamiać dla wszystkich dokumentów, ale dla podzbioru już możemy to zrobić, tak zwane cross-encodery chociażby. I dużo jest takich możliwości, ale nie powiedziałbym, że to jest rozwiązane. To nie jest oczywiste. Jakby wiele firm próbuje to robić na zasadzie, mamy wynik z keyword searcha, tam jest jakiś numer, to jest jakiś score, który został przypisany do danego dokumentu. Mamy wynik z vector searcha, tam też jest jakiś dystans. Więc możemy na zasadzie prostego równania liniowego wyznaczyć sobie, co jest najbardziej kluczowe. To nie działa z naszych eksperymentów, już nawet na takich publicznych benchmarkach. W ogóle to nie usprawnia wyników, lepiej jest korzystać z BM25 w Elasticsearchu i z vector searcha osobno. Więc jakby to jest cały szereg problemów, które są jeszcze nierozwiązane i mi się wydaje, że to będzie taki... Aktualnie na tym będą te zespoły searchowe się skupiać. Jak łączyć te wyniki, bo to jest coś, czego jeszcze nie wiem, jak robić najlepiej. No i oczywiście trzecia opcja, przerzucamy się całkowicie na vector search, ale to powoduje, że będziemy obsługiwać tylko część zapytań ponownie. Jakby. Być może w naszym przypadku to zadziała i będziemy obsługiwać 99% osób, które do nas przychodzą, ale ja bardzo lubię ten przykład podawać. Jeżeli pracujemy na przykład w elektronice i nasi użytkownicy będą posługiwać się numerami części, to jest przykład z mojego życia. Wczoraj musiałem zamówić płytę główną do mojego laptopa, który wtedy się zepsuł i musiałem znaleźć płytę o konkretnym kodzie. I nie byłbym w stanie znaleźć się w zupełnie inny sposób. Mógłbym oczywiście próbować opisywać model, ale ten model ma wiele wariantów, więc jakby nic to nie zmieni. Prawdopodobnie kupiłbym zły element. Więc od kogoś, kto zajmuje się serwisowaniem tego sprzętu, dostałem numer części i ten numer części posłużył mi do tego, żeby taką część znaleźć w tym systemie, gdzie tę część zamawiałem. I to jest dość duża część również ruchu. Zapytań ruchu, jasne, które gdzieś te systemy obsługują. Więc jeżeli mamy specyficzną branżę, gdzie to działa, to w ogóle nie zostanie obsłużone przez vector search. Ten numer części to w ogóle nie jest słowo z języka naturalnego, które ten vector zna, więc wszystkie nasze zapytania będą skonwertowane do tego samego vectora na koniec dnia. Więc tego nie robimy. Jakby w zależności od bardzo specyficznego problemu możemy ten vector search dołożyć raczej jako wzbogacenie istniejącego systemu wyszukiwania. To, w czym semantic search się sprawdza dobrze, to jest język naturalny. Czyli zapytania, tak jak gdybyśmy rozmawiali z człowiekiem. I do tego jest to dużo lepsze niż te standardowe metody, ale to nie do końca jest jeszcze większość systemów, które tworzymy. Ciągle e-commerce i takie zwykłe silniki wyszukiwania tutaj dominują. I tutaj vector search jako wzbogacenie owszem, jako jedyna opcja absolutnie nie.
No to tutaj ja mam ciekawy przykład z drugiej strony, bo ty wspomniałeś o tym, że będzie bardzo dużo słów i to utrudnia szukanie tak zwanym tradycyjnym silniku. W drugą stronę, no my mieliśmy takie doświadczenie, że wrzuciliśmy, no nieważne jaki produkt, ale chodziło o to, że pod spodem był vector search i znowu zapytania z jednym słowem albo z dwoma słowami też powodowały 1000 problemów, no bo tam jest za mało tej treści, żeby ten vector był sensowny do porównywania. I tu w obydwie strony tak naprawdę no są różne psikusy, które robią użytkownicy w zależności od, nie wiem, stopnia zaawansowania i zaangażowania w wyszukiwanie.
Jasne, że tak. Jakby jeżeli chcemy dotrzeć do wszystkich, to absolutnie potrzebujemy różnych środków. Ja cały czas to traktuję jako nową metodę, ale nie uniwersalną metodę i to wymaga naprawdę wielu ewaluacji, żeby dojść do wniosków, że tak, potrzebujemy vector searcha. To nie jest dla wszystkich. W przypadku wyszukiwania tekstowego oczywiście, bo vector search też zrobił coś, czego te tradycyjne metody nigdy nie osiągną. On pozwolił na wyszukiwanie na podstawie innych typów danych, takich jak obrazy, wideo, audio i tak dalej, i tak dalej. Do tego vector search nadaje się idealnie. Właściwie nie idealnie, ale jest jedyną alternatywą, jedyną możliwością.
Tak, choć tutaj znowu mam bardzo ciekawą historię, tak sobie myślę. Skorzystaliśmy właśnie z takiego rozwiązania, porównujemy wektory, no i poprosiliśmy kilka osób o ewaluację, taką nazwijmy to common sense, czyli czy uważasz, że to, co pokazujemy, się zgadza, czy nie. No i tutaj te emocje były bardzo silne, ponieważ wektor, oczywiście uproszczę teraz, ale jeżeli wektor ma, powiedzmy, ten obrazek zaenkodowany ma dużo niebieskiego i zieloną trawę, no to pokaże ci podobne, które mają dużo zielonego i zieloną trawę, a ludzie oczekiwali tego, żeby obiekty na zdjęciu się zgadzały, czyli jeżeli są ludzie, to mają być ludzie, jeżeli są zwierzęta, to mają być zwierzęta, jak sport, to sport i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że znowu Vector Search jest świetny, ale na przykład dla może grafików, a nie dla przepraszam, przysłowiowego użytkownika, który chciałby znaleźć wszystkie zdjęcia, gdzie moje dziecko gra w piłkę nożną.
Jasne, to też zależy od tego, z jakiego modelu skorzystamy. My to w tej chwili właściwie, zanim się dzwoniliśmy dzisiaj, pracowałem nad tym i na pewno do tego jeszcze wrócę dzisiejszym popołudniem. Pracowałem nad tym, czy modele Stable Diffusion możemy wykorzystać do tworzenia embeddingów. Może się okazać, że tak, i one wtedy wyłapują właśnie obiekty, które są dostępne na obrazie. I może się okazać, że jest to dość ciekawa alternatywa i właśnie model, którego używamy, po prostu się do tego nie nadaje. To jest też kluczowe, jakby te modele są black boxem i to, co zostanie wygenerowane, wygląda oczywiście jak wektor, ale może niekoniecznie jest użytecznym wektorem w naszym przypadku i nie do końca się sprawdzi. To jest bardzo dużo problemów, które musimy teraz aktualnie rozwiązać. I owszem, to się fajnie sprzedaje jako przykład, który po prostu działa super, ale w rzeczywistości to wymaga wiele pracy ciągle i wyboru odpowiedniego modelu, bo to jest kluczowe dla jakości tego wyszukiwania również. A jeśli chodzi o common sense, to jest też dosyć ciekawy problem w searchu, bo od jakiegoś czasu regularnie uczęszczam właśnie na konferencje związane z searchem, co jest w ogóle zmianą dla mnie, bo zajmowałem się wcześniej wyłącznie data science. I te środowiska oczywiście mają pewien wspólny element, ale są też drastycznie różne. I w przypadku takiego standardowego searcha bardzo często dochodziły tam komponenty typu pracujemy w e-commerce i aktualnie mamy promocję na produkty danego producenta, czy mamy z nim współpracę i musimy promować jego produkty w wyszukiwaniach, pomimo tego, że może nie są to najlepsze opcje dla danego zapytania. Więc bardzo często tam zdarza się sytuacja, że CEO naszej firmy przychodzi do nas i mówi, że ten produkt nie wyświetla mi się w wynikach, a powinien. I dział searcha zajmuje się tym, żeby ten produkt zaczął się dla danego zapytania wyświetlać w jakiś sposób.
Wyszukiwanie.
Tak, dokładnie. Robimy taki boost dla produktów, które chcemy sprzedawać. I tego nie możemy zrobić w przypadku vector searcha w jakiś sensowny sposób, bo dwa obiekty są do siebie podobne albo nie. Nie możemy za bardzo na to wpłynąć. Możemy oczywiście przetrenować model, ale co jeśli nasza promocja kończy się za tydzień, a trenowanie tego modelu zajmie dokładnie tydzień? Nie przewidzimy takich sytuacji. I to jest dość duży problem, bo oczekiwania rynku i oczekiwania osób, które gdzieś na tych rozwiązaniach zarabiają, są inne od tego, co dostarcza technologia, więc vector search tutaj niestety nam nie pomoże.
Fajne przykłady poruszamy. Teraz chciałem cię zapytać, czy myślisz, że to jest nierozwiązany temat, powoduje, że w sumie warto się tego uczyć? Myślę o takiej perspektywie, że spotykam się z takimi pytaniami, czyli co ja bym w sumie musiał się nauczyć po studiach, żeby dostać pracę w data science albo zająć się jakimś czymś ciekawym, dostać pracę w ciekawej firmie w IT. I jestem przekonany, że mało który student sobie pomyśli, nauczę się dobrze searchować, to od razu moje akcje wzrosną.
Jasne, tutaj zależy, co rozumiem jako pracę w data science, bo to jest takie bardzo praktyczne
jasne,
zastosowanie.
Jasne, to jest bardzo szerokie pojęcie, jakby prawda.
Search jest bardzo ciekawą rzeczą na pewno i jakby nie pozbędziemy się tego problemu, ciągle będziemy go musieli rozwiązywać w jakiś sposób i prawdopodobnie zmienimy tylko środki. Więc jakby jak najbardziej polecam. Tutaj jeśli chodzi o search, ciągle bym się skupiał na tym wyszukiwaniu typowo standardowym, algorytmy pokroju TF-IDF, BM25, czy chociażby narzędzia Elastic czy OpenSearch są ciągle na rynku i one na pewno jeszcze na tym rynku bardzo długo będą. Ale oczywiście vector search jako alternatywa, bo tych problemów będzie się pojawiać dość dużo. Jak najbardziej. Tutaj warto znać modele. Niekoniecznie trzeba wiedzieć, jak te modele uczyć, bo możemy wykorzystywać te, które istnieją, albo gdzieś dział, który zajmuje się uczeniem modeli w naszej organizacji, po prostu zrobi to za nas, ale nawet praktyczne ich wykorzystanie i to już jest wystarczające na takim podstawowym poziomie. Chociaż ja ciągle uważam, że rynek tych dostępnych modeli jest jeszcze dość ubogi i być może jest to nisza, na którą warto by było rzucić okiem, bo wyobrażam sobie, że bardzo dużo firm w konkretnych branżach nie ma środków na to, żeby dotrenowywać te istniejące modele, na przykład do rynku, nie wiem, fashion czy jakiegoś przemysłowego, a na przykład można by takie modele im dostarczać, które są dostosowane, douczone na pewnych konkretnych zbiorach danych, a nawet douczać je na ich potrzeby. Wydaje mi się, że to jest jeszcze niezagospodarowana przestrzeń i można by na pewno szukać też w tej dziedzinie. Aczkolwiek podstawy są ciągle ważne, jakby nie pomijamy podstaw.
Jasne. Ale po prostu tak sobie myślę, że jak słucham różnych konwersacji, no to ludziom się marzy trenowanie modeli, potem zderzają się z tym, że ten ML wygląda trochę inaczej, a potem przynajmniej na przykład w naszej firmie co jakiś czas jest taka fala z cyklu no dobra, mamy tyle osób, które się zajmują tym szeroko pojętym data science slash machine learning i nagle wszyscy robimy searcha, albo powiedzmy pół zespołu w jakiejś formie, bo ja tu upraszczam, ale chodzi o to, że ktoś się zajmuje szukaniem podobnych obrazów, ktoś chce duplikaty usuwać, ktoś jeszcze inny próbuje odpowiadać w helpdesku na zadane pytania, ale można by uznać, że to jest search.
Jasne, oczywiście. Myślę, że te kompetencje trzeba mieć jak najbardziej szerokie. Tutaj search jest też dość ważną rzeczą i on jest wszędzie, więc to jest dość ciekawa kompetencja, ale w rzeczywistości, nie wiem, w moim doświadczeniu uczenie modeli to jest bardzo mała część rzeczy, którymi się zajmowałem. To jest raczej praktyczne wykorzystanie jakichś narzędzi. Teraz się bardzo dużo pojawiło narzędzi pokroju LangChain, Llama Index, Highstack istnieje już bardzo długo, ale to jest też narzędzie, które ja osobiście dość lubię. To są takie wysokopoziomowe frameworki, które pozwalają nam budować jakichś agentów LLM na podstawie modeli językowych. Więc to jest też dość istotna umiejętność, wydaje mi się. To może być nowy web development, być może. Umiejętność tworzenia i łączenia systemów, które już istnieją. Nie oszukujmy się, tylko część z osób, które gdzieś chciałyby się zajmować data science, wyląduje w firmach, które będą miały wystarczająco środków na prowadzenie takiego typowego R&D, uczenie modeli, szczególnie, że one teraz wymagają jakichś niebotycznych nakładów finansowych. Nie pamiętam liczb, ale to były jakieś srogie miliony, jeśli chodzi o uczenie modeli językowych. Prawdopodobnie będziemy zajmować się takim praktycznym zastosowaniem tych rzeczy, które już gdzieś istnieją.
Applied ML.
Dokładnie tak.
Też tak sobie myślę. Oczywiście będą pojedyncze firmy, które będą w stanie to robić, ale no, nawet teraz już nie wiem, na ile śledzisz takie dyskusje, gdzie Hugging Face jest taką ostatnią ostoją tego, kto może sobie pozwolić na dużą skalę pracować przy tym, a potem już są w zasadzie tylko tak zwany Big Tech.
Zdecydowanie tak, chociaż Mistral w tej chwili. Francja jest dosyć ciekawym rynkiem w ogóle, tak. Jak chodzi o AI. Nie wiem, dlaczego to tak dobrze funkcjonuje akurat tam, ale marzy mi się to, żeby w Polsce pojawił się również kolejny Mistral. To jest też dość ciekawa firma, dość mała grupa ludzi, która jest w stanie tworzyć naprawdę state of the art, jeśli chodzi o modele językowe. Więc wydaje mi się, że tak, że niestety tak się stało, jakby OpenAI jest open wyłącznie z nazwy aktualnie niestety. To jest dość ciekawe, ale Hugging Face robi bardzo ciekawe rzeczy i rzeczywiście jest ostatnią ostoją, której udało się to w jakiś sposób skomercjalizować i wiele firm korzysta z ich narzędzi, pomimo tego, że są open source'owi, to nie jest wcale wada.
Jasne. No ja mam nadzieję, że i oni z jednej strony, z tego co kojarzę, też chyba szukają finansowań, ale też mają już część tą komercyjną, że uda się im przetrwać. I co mnie zaskoczyło, Jan LeCun bardzo wspiera to, żeby im się udało. Niektórzy podejrzewają, to mnie trochę rozbawiła ta dyskusja, niektórzy podejrzewają, że on im kibicuje, ponieważ chciałby, żeby Meta dogoniło OpenAI i że to będzie taki bump na drodze, żeby OpenAI jednak musiał z kimś się tam gonić i siłować, a inni mówią, że on po prostu kibicuje, no nie wiem, może dlatego, że też jest z Francji, trudno powiedzieć.
Też mi się wydaje, że tak może być, aczkolwiek ciężko jest wyrokować. Na pewno duża część ludzi, która gdzieś pracuje w tych dużych firmach komercyjnych, gdzieś po drodze i tak korzysta z narzędzi od Hugging Face'a. Nie wiem, czy chociażby popatrzymy nawet na powiązania ludzi z Hugging Face'em, bardzo często ex-Hugging Face. To jest dość częsty wpis gdzieś na LinkedInie pod profilem od osób, które gdzieś zajmują się już tym naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że potrzebujemy też czegoś takiego miejsca, jeżeli ktoś chce się nauczyć tworzyć takie modele, czy w ogóle dowiedzieć się, jak one działają, to jest idealne miejsce. Więc ja też im bardzo mocno kibicuję osobiście, ale to jest też kwestia tego, że bardzo wspieram cokolwiek, co jest związanego z open source'em. Wydaje mi się, że ten rynek bardzo się rozwinął głównie dzięki temu i cały czas tego potrzebujemy.
Totalnie się z tobą zgadzam. To przeskoczmy jeszcze, bo jak mówimy o tym promowaniu, nazwijmy to open source i AI, wspomniałeś o swojej fundacji i o tym, że założyłeś ją w idealnym momencie. Tutaj puszczamy oko do tych, którzy nie widzą obrazu. Zastanawiam się, jak jest teraz, bo wiele osób mówi tak, że na przykład przez te 2 lata nikt nie chciał z nimi rozmawiać o AI, potem po pamiętnym momencie odpalenia ChatGPT, nagle wszyscy chcą z nimi rozmawiać o AI.
O tak,
miałeś to samo?
Tak, oczywiście, jakby przez to, że ta fundacja gdzieś istnieje, gdzieś jest obecna, zdarzyło mi się komentować gdzieś dla jednej z rozgłośni radiowych, tylko wtedy jak pojawił się ChatGPT i nawet były oczekiwania, żebym komentował kwestię odejścia Sama Altmana, takie bardziej kwestie osobiste i kompletnie się nie znam, ale tak, jasne, jak najbardziej. Rzeczywiście świadomość bardzo mocno się zwiększyła, ale wydaje mi się, że ciągle edukacja jest tutaj potrzebna, bo nie wiem, czy masz te same wnioski, ale wydaje mi się, że ciągle jest ciężko mówić o sztucznej inteligencji tak ogólnie do osób, które się nią nie zajmują na co dzień. Ciągle to zrozumienie jest bardzo minimalne i ciągle narzędzia pokroju ChatGPT są traktowane jako wyrocznie, które gdzieś zagrażają ludzkości i takie zrozumienie jest dość dziwne, a biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości, okazuje się, że nie powinno być aż tak przerażające dla większości ludzi. Fajnie jest te narzędzia umieć wykorzystać, ale jednak to nie jest jeszcze coś, co rozwinęło swoją świadomość. Generalnie tak, jakby jeśli chodzi o promowanie, ja nawet skupiałem się tutaj na dość podstawowych rzeczach. To jak widziałem tą fundację na samym początku, to było raczej działanie na zasadzie dobra publicznego. Ona zaczęła się w ogóle od tego, że razem z całym zespołem, który tą fundację założył, wystartowaliśmy w krakowskim Smogatonie, chyba jego ostatnia edycja, która się odbyła, 2019. Udało nam się wygrać jedną z kategorii, bo zrobiliśmy taki system Explainable AI, który był w stanie w jakiś sposób opisać to, jak poszczególne gminy dookoła Krakowa wpływają na odczyty smogu w samym mieście. Przewidywaliśmy na podstawie danych z poprzednich dni, godzin i tak dalej. I dość nieźle nam się to pokryło z tymi danymi, które gdzieś oficjalnie funkcjonują w przestrzeni publicznej. I to był pomysł na to, żeby ten system rozwijać. Gdzieś udało nam się zachęcić dwie firmy w Krakowie. Wtedy pojawiła się jeszcze dodatkowa osoba, która zajmowała się właśnie bardziej takim business developmentem. I udało nam się na początku 2020 roku przekonać dwie firmy w Krakowie do tego, żeby wystawiły nam swoich pracowników, którzy siedzą na ławce, to znaczy nie mają projektu, że mogliby robić te projekty, okay, które rozumiem. Są dla dobra publicznego, bo to jest całkiem sensowny pomysł, bo dla nich jest to coś w rodzaju społecznej odpowiedzialności biznesu, którą bardzo fajnie się też w pewnym sensie sprzedaje, jako jesteśmy firmą, która dba nie tylko o to, żeby zarabiać, ale również o społeczeństwo wokół nas. No i to był marzec 2020. Gdzieś w okolicach, nie wiem, 12 marca mieliśmy ostatnie spotkanie w tej kwestii i z tego co kojarzę, te osoby w ogóle zostały zwolnione zaraz po tym, jak zaczęła się pandemia. No i temat oczywiście upadł. Więc skupiliśmy się bardziej na kwestiach edukacji, gdzie współpracowaliśmy tutaj w Krakowie z Kuratorium Oświaty, robiliśmy jakieś prelekcje dla szkół średnich, czy w ogóle data science i sztuczna inteligencja to jest fajny kierunek. Jak tego rodzaju rzeczy ugryźć, kiedy ma się niecałe 18 lat, bo myślę, że z zewnątrz to wygląda jako bardzo skomplikowana dziedzina i warto jest te mity w pewnym sensie rozwiać i pokazać, że istnieje też również ta aplikowalna ścieżka. Ale jasne, jakby przez długi, długi czas sztuczna inteligencja w opinii publicznej pojawiała się od czasu do czasu, a teraz ChatGPT pozwolił w sumie rozwinąć skrzydła wszystkim, którzy gdzieś czują się ekspertami, ponieważ wszyscy o tym mówią dookoła.
Tak, to jest bardzo ciekawy moment. Zapisał się w historii dość zaskakująco, tak sobie myślę. Tym bardziej, że jak pewnie pamiętasz, GPT-2 było już i tak niezłym osiągnięciem. Potem pojawiło się GPT-3, które znowu podniosło poprzeczkę i trochę firm pokazywało już niezłe rzeczy. I ten jednak skok był taki progowy w momencie wypuszczenia tego UI, które pozwoliło każdemu z tego skorzystać.
Jasne, to jest też właśnie kluczowe, że wcześniej mogli z tego korzystać ludzie, którzy mieli w sobie wystarczająco dużo samozaparcia, jakiejś wiedzy, a w tej chwili każdy może facto zarejestrować się na jakiejś stronie i używać modelu, który będzie dla niego generował coś, co brzmi, jakby stworzył to człowiek. To jest też kluczowe, jakby dostępność tego rodzaju narzędzi. Tego tak. My sobie z tym nie radzimy osobiście, mam wrażenie, w przypadku tych firm technologicznych, ponieważ narzędzia, które tworzymy, są dla deweloperów, i ciężko jest to sprzedać przeciętnej osobie jako coś, co może potrzebować. To jest też problem w organizacjach. Osoby, które gdzieś zarządzają tymi firmami, nie do końca widzą potrzeby, bo to jest bardzo silnie technologiczne narzędzie. Właśnie takie interfejsy dość mocno to ułatwiają, pokazując gdzieś możliwości. To jest coś, czego brakuje wielu właśnie narzędziom typowo skierowanych dla deweloperów. Nie mają takich możliwości, żeby to w jakiś sensowny sposób pokazać.
Tak, a tutaj to jest dość zabawne, bo moja córka ma 10 lat i co jakiś czas mówi, że no pobrała sobie jakieś nowe AI i tu to AI na przykład jest dobre z przyrody, a to AI jest dobre z matematyki. Bawi mnie to setnie, ale tam pod spodem ktoś podpina jakąś wersję któregoś z tych modeli i on jeden generuje lepiej to, drugi generuje to, a z drugą stronę mam taką, co jest też zabawne. Rozmawiam powiedzmy z 30-latkami, którzy robią duże oczy i pierwsze pytanie to, czy ChatGPT mi zabierze pracę. I to jest tak, spróbujmy jakoś, nie wiem, te światy połączyć, bo one za bardzo, jeden jest oderwany od drugiego.
Nie, zdecydowanie, chociaż wydaje mi się, że musisz mieć dość specyficzny dom przez siedzenie w branży, jeżeli twoja 10-letnia córka jest w stanie ściągnąć sobie modele jajowe. To jest ciekawe, myślę, że to może ciekawy materiał, jak do tego doprowadzić.
Pewnie tak. Dzięki serdeczne za dzisiejsze rozmowy. Mam nadzieję, że udało się też przemycić odrobinę ciekawostek na temat Vector Search'a i tego, że można przetestować różne silniki. Tu jest, dla mnie na przykład to jest o tyle ciekawe, że tak jak wspomniałeś, Faiz był takim momentem, czy był taką biblioteką, która dla mnie to był ten początek, czyli wszyscy używali Faiza, on do jednych rzeczy się nadaje, do innych rzeczy się nie nadaje. I potem przez długi czas był taki problem, że w sumie to nie jest produkcyjne, a czy jest jakaś wersja, która się nadaje. No i różne firmy zaczęły się pojawiać, które próbowały ten temat rozwiązać. No, mam nadzieję, że też, że większość z nich znajdzie jakieś swoją niszę. Bo podejrzewam, że to nie będzie tak, że każdy wejdzie w system Enterprise i będzie przysłowiową konkurencją właśnie Elasticsearcha.
Wydaje mi się, że nie. Zdecydowanie jakby jest tutaj dużo przestrzeni jeszcze. Tych firm rzeczywiście pojawia się bardzo dużo, jak grzyby po deszczu. Zresztą niektóre też opierają się na tym, żeby opakować Faiza w inne interfejsy i sprzedawać to jako jakieś osobne narzędzie. Ale rzeczywiście przestrzeń jest ciekawa, dużo się dzieje, dużo konkurencji i też jestem ciekawy, co przyniesie kolejny rok, bo widzę ciągle bardzo duże zainteresowanie vector searchem w ogólności, szczególnie budowanie rzeczy w rodzaju Retrieval Augmented Generation. Wszyscy chcą nagle to robić i oczywiście. To jest też ciekawe zastosowanie Semantic Searcha.
To prawda, RAG jest na ustach wszystkich, każdy chciałby mieć takiego, który działa dla niego idealnie. Dzięki jeszcze raz i do następnego razu. No mam nadzieję, że uda się też po jakimś czasie znowu zderzyć myśli, gdzie rozwinęła się ta technologia i powiedzieć, ok, teraz robimy to tak i polecamy nowe sposoby, które rozwiązują stare problemy.
Wielkie dzięki.